czasami ktoś komentuje nasze życie, no bo pokazujemy, jak to można robić, i używa takiego określenia, że ja nie mam czasu, żeby tak się bawić, na przykład w ogród, tak? Nie mam czasu, żeby uprawić właśnie warzywa, czy zajmować się po prostu w ogóle ogrodem. Ja w ten czas zazwyczaj odpowiadam, że to jest kwestia priorytetów. Czyli jeżeli twoim priorytetem jest zdrowie, a zdrowie łączy się bezpośrednio z kuchnią, a kuchnia łączy się z kolei bezpośrednio z dobrymi surowcami, no to to jest kwestia po prostu, jakie się właśnie postawi te priorytety, tak? No my stawiamy w naszym priorytecie, żebyśmy mieli dostęp jako rodzina do dobrego, zdrowego jedzenia.
Myśli pani, że powinniśmy znów zwrócić się ku naturze, przyrodzie?
Tak, myślę, że dla wielu osób to staje się coraz bardziej oczywiste, nie tylko dla mnie. Wiele osób pragnie tego kontaktu z ziemią i z naturą, nawet w sposób nieuświadomiony. To też bardzo widać po dzieciach, które są zaskoczone, na przykład przychodząc do kogoś do ogrodu i dotykając ziemi czy trawy. Czasami ja jestem zaskoczona reakcją dzieci, bo dzieci czasami boją się roślin, co jest dla mnie przerażające wręcz. Na pewno odeszliśmy od natury za bardzo. Przestaliśmy na to patrzeć. Żyjąc w mieście, sama tego doświadczyłam, że w pewnym momencie zastanowiliśmy się, że przestajemy rozróżniać pory roku. Wsiadamy w garażu do samochodu, jedziemy do garażu do biurowca albo do garażu do centrum handlowego i w zasadzie nie widzimy, jak zmieniają się pory roku. Nie mamy kontaktu z ziemią. Mieszkamy na 10. piętrze, biuro mamy też gdzieś tam w wielkim wieżowcu i to nie jest naturalne. To nie może dobrze się skończyć. Człowiek, dotykając ziemi, robiąc coś w tej ziemi, mając kontakt z przyrodą, obserwując ją w zasadzie codziennie, zaczyna wszystko bardziej szanować. Zaczyna rozumieć, skąd to się bierze i dlaczego dzieje się tak, a nie inaczej.
Nastały ciężkie czasy, brak wody, pandemia, coraz większe upały. Czy doświadczenia wasze, międzypokoleniowe, pomagają wam w tak trudnych czasach?
Zdecydowanie tak. Myślę, że to, co w tej chwili przeżywamy, tą izolację, w której się znajdujemy, zarówno społeczną, jak i izolację w pewnym sensie od świata, bo to zależy, gdzie właśnie ktoś teraz mieszka, czy ma możliwość wyjścia na własny teren, tak? Tak jak my mamy dom i mamy ogród przydomowy, no więc nie odczuwamy tak mocno tej izolacji, jakbyśmy byli zamknięci na przykład w mieszkaniu w bloku, ale doświadczenie naszej rodziny jest bardzo różna. Myślę, że ludzie znosili zdecydowanie trudniejsze okresy, czy przedwojenne, czy w trakcie wojny, czy po wojnie, kiedy brakowało jedzenia, kiedy ci ludzie byli po prostu biedni, kiedy nie mieli butów, czy nie mieli pieniędzy na wiele różnych rzeczy, które teraz nam się wydaje, że są, jakby nam się należą, tak, że trudno byłoby się bez nich obyć. To takie doświadczenia w naszej rodzinie są, no takie doświadczenia ma babcia. W związku z tym łatwiej jest nam znosić pewne niedogodności, ale zmiany klimatyczne, jakie po prostu następują na świecie i w Polsce, są zauważalne. Więc dyskusja o tym, czy te zmiany następują, czy nie, w ogóle dla mnie nie istnieje. One następują. Trzeba właśnie być codziennie właściwie w ogrodzie, w lesie, na polu, żeby zobaczyć, jak ten świat stał się inny.
Tegoroczna susza nie jest na pewno zaskoczeniem dla nikogo, kto żyje blisko przyrody, bo symptomy tego, że tak się stanie, naprawdę były widoczne już od wielu lat. Zjawiska, które dzieją się w przyrodzie, nie odbywają się z dnia na dzień. To dzieje się latami i to widać. Jeżeli ktoś żyje właśnie w oderwaniu od przyrody, nie zwraca na nią uwagi, no to jakby zaczyna odchodzić właśnie w nierealny świat. I często właśnie takie odejście zupełnie w życie takiej zabawy, konsumpcji i zaspokajania tylko własnych, osobistych potrzeb kończy się właśnie takim oderwaniem od rzeczywistości. No i to bywa naprawdę fatalne w skutkach, co obserwujemy teraz na świecie. Zanieczyszczenie plastikiem, w ogóle zanieczyszczenie środowiska odpadami z naszego życia, brak wody, wyczerpane zapasy paliw i różnego rodzaju zasobów z ziemi, jakby wieczna eksploatacja bez zrozumienia tego, co się dzieje tak naprawdę, no nie jest niczym dobrym ani dla przyrody, ani de facto też dla człowieka.
Bardzo trudno jest nam zaplanować jako rolnikom na przykład uprawy. No, można było kiedyś liczyć, że na wiosnę będzie więcej wody po prostu w ziemi na polach. Teraz tej wody dramatycznie brakuje. No, sami wysialiśmy nasiona w ziemię, która jeszcze była wilgotna, ale od tego czasu, czyli już mija właściwie 4 tygodnie, był tylko jeden dzień deszczowy i to jest bardzo mało dla tych roślin.
A czy ma Pani teraz takie wątpliwości podlewać, czy nie?
Nie mam wątpliwości, czy podlewać, czy nie, dlatego że podlewanie nasion, z których będzie jedzenie, nie budzi we mnie wątpliwości. Po prostu muszę je podlać, żeby one wykiełkowały i żebyśmy mogli to jeść. To nie jest tak, że każde podlewanie jest złe. Nie podlewam trawnika, ponieważ to jest niepotrzebne i nie mam co do tego też wątpliwości, że nie muszę tego robić i nie robię tego. Natomiast podlewanie jedzenia jest w pewnych okresach konieczne, niezbędne, żeby nasiona wykiełkowały i to robię. To nie jest dylemat, bo oczywiście domyślam się, że chodzi Pani o to, czy teraz, jeżeli poziom wód jest tak niski, czy wylewać tą wodę w ogródek. Ale tak naprawdę, jeżeli ja bym tego nie zrobiła i kupiła te warzywa w sklepie, to również na wyprodukowanie tych warzyw ktoś inny wylałby tą wodę, prawda? I oczywiście stosujemy różnego rodzaju techniki, żeby wody lać jak najmniej, ale nie da się nie lać wcale.
Za to no będzie tragedia, jeżeli tej wody po prostu nam zabraknie. Ale w najbliższym czasie mają być jakieś opady, więc mamy nadzieję, że chociaż tak dla tych roślin, które zostały wysiane, będzie dobrze i one po prostu wykiełkują.
Wiem, że u Państwa w ogrodach jeże mają swoje miejsca. A co z nornicami?
Są. Są i żyją sobie. To jest tak, że nie ma czegoś takiego, że w ogrodzie uprawiając, nie wiem, tylko trawę albo tylko kilka jakichś roślin i walcząc ze szkodnikami w cudzysłowiu, będziemy osiągać satysfakcjonujące nas wyniki. W ogrodzie zawsze będą tak zwane straty, tak? Zawsze będzie coś, co przyjdzie jakieś zwierzątko i zje, zawsze będzie coś, co uschło i co straciliśmy. My sadząc rośliny czy siejąc, wiemy o tym, że nie zbierzemy 100% tego, co zasialiśmy. Zawsze część zostaje dla przyrody i to nie jest przykre. To jest po prostu część ogrodu. To jest też sposób na zbudowanie zdrowego ogrodu. To, że są nornice, to, że są krety, to, że przychodzą mrówki, jakby wiele innych stworzeń, które wydają się plagą ogrodników, to nie jest nic złego. Pod warunkiem, że to wszystko się równoważy. Czyli ogród zrównoważony i bioróżnorodny, w którym występuje bardzo dużo różnych gatunków roślin, tych, które uprawiamy i tych dzikich, w którym występują różnego rodzaju drobne zwierzęta, w których są owady, ptaki, jest ogrodem, który zaczyna się równoważyć i zawsze jest ktoś, kto przyjdzie zjeść coś innego czy kogoś innego, prawda? Nie przejmujemy się tym absolutnie, tylko dążymy do tego, żeby nagle nie było plagi czy inwazji jakiegoś jednego gatunku. Ale tworząc w ogrodzie bioróżnorodność z czasem i powoli, to wszystko zaczyna się samo ładnie układać. I tutaj też możemy sobie na to popatrzeć w ten sposób, że jeżeli człowiek tak bardzo nie ingeruje, to przyroda zaczyna sobie naprawdę sama radzić. Bo my mamy jakąś taką wrodzoną potrzebę kontrolowania tej przyrody i takiego perfekcyjnego kontrolowania ogrodu, a tak się nie da. Trzeba zawsze zostawić chwasty, jakieś niedokoszone zakątki dla jeży chociażby, ale też jakieś takie chaszcze, zarośla dla ptaków. Jakby musimy być tutaj gotowi na zaniechanie pewnych rzeczy, żeby to wszystko zaczęło się dobrze układać. Musimy mieć świadomość, że inne organizmy, które tutaj żyją, też muszą coś jeść i cieszymy się, że nie jesteśmy tu sami.
Czy ogrody Was łączą? Czy uprawianie ziemi daje poczucie sensu życia?
No, jest sens. To jest, może nie sensem życia, ale na wielu poziomach można odbierać ogrodnictwo czy rolnictwo. No jest to takie bardzo podstawowe działanie, tak, że to człowiek swoją energią, swoją pracą wyhoduje jedzenie i to jest jedna wartość. Druga wartość jest taka, że robimy to wspólnie jako rodzina. Właściwie każdy w jakiś sposób pracuje w tym ogrodzie. Babcia, pomimo że ma 91 lat, też pracuje w tym ogrodzie. Oczywiście fizycznie coraz mniej, ale na przykład przechodzi przez ten ogród codziennie i potrafi nam powiedzieć przy obiedzie czy przy kolacji, że coś się dzieje w tym ogrodzie. I w ten czas ktoś młodszy może iść i zareagować na przykład, że trzeba zrobić to czy coś innego w tym ogrodzie. Więc tutaj mamy taką więź wspólnej pracy i wspólnego, nazwijmy to, efektu z tego ogrodu. Dobrze jest też zwrócić uwagę, że takie ogrody przydomowe to jest właściwie taka terapia. Terapia, można powiedzieć, że dla całej rodziny, dlatego że normalnie to się mówi na to hortiterapia, ale hortiterapia to jest leczenie ogrodem właściwie wszystkich chorób, które są w jakiś sposób związane ze zmysłami. A nasz odbiór tego ogrodu, przez to, że postrzegamy, nie wiem, kolory, zapachy, postrzegamy na przykład też przemijanie roślin w tym ogrodzie, właśnie ten cykl roślin, które rodzą się i obumierają na jesieni, to jest jeden rodzaj roślin, ale są też rośliny wieloletnie i one dają taką nadzieję i wybieganie z kolei w przyszłość do następnych pokoleń, tak? Czyli warto zwrócić uwagę na ogród jako na przykład takie miejsce, które będzie istniało dłużej niż my. Nie tylko my tu i teraz, ten rok wsialiśmy coś na wiosnę i zebraliśmy coś na jesieni, ale także perspektywa przyrodnicza. Jeżeli posadzimy na przykład dąb, to musimy wybiec myślami o przynajmniej 200-300 lat do przodu. I to jest właśnie ta magia zarówno uprawy pola czy ogrodu. Tak? Sadzimy małe drzewko, ale wiemy, że ono swój wiek dojrzały osiągnie dopiero za 200-300 lat. Jak będzie ten świat wyglądał za te 200-300 lat? To jest bardzo nie do ogarnięcia, ale z drugiej strony sadzimy to drzewo i mamy nadzieję, że ono przetrwa.
Co Pani sprawia największą radość?
Radością w ogóle jest ogród sam w sobie i przebywanie w nim, ale trudno mi jakby określić taką jedną rzecz, bo tych radości jest wiele w różnych porach roku. Jeżeli to jest bardzo wczesna wiosna po zimie, to ten pierwszy kwiatek na przykład jest ogromną radością. Latem jakiś pierwszy owoc, wyjście wczesnym rankiem w upalne dni, kiedy jest jeszcze chłodno, a już zaczynają pachnieć jakieś kwiaty i śpiewają ptaki. To są takie małe radości konkretnych dni i jeżeli jesteśmy na to wrażliwi, to naprawdę codziennie możemy znaleźć sobie ten jeden moment takiej właśnie radości i u mnie właśnie tak jest.
Mogę tylko dopowiedzieć już na koniec, bo to jest koniec całej naszej rozmowy, że mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będę mogła Państwa zaprosić na reportaż z Anielskich Ogrodów.